Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka.
Może dzisiaj powinienem poprosić diakonów o zamknięcie drzwi na klucz, żeby nikt nie próbował wyjść, bo tytuł dzisiejszego kazania to autentyczna przemiana. Mahatma Gandhi, indyjski przywódca i mąż stanu, powiedział kiedyś: lubię waszego Chrystusa, nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są tacy niepodobni do waszego Chrystusa. Przyznacie, że to słowa, które jako chrześcijanie musimy przełknąć jak gorzką pigułkę, bo są ostre jak brzytwa. Mówiliśmy, że Chrystus nie poszukiwał stronników ani zwolenników, ale wzywał ludzi, którzy Go słuchali, aby stali się Jego uczniami. I nie uczniami, którzy tylko znają Jego naukę, ale po prostu Jego naśladowcami. Różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami ludzi jest taka, jak pomiędzy drogowskazem, który tylko wskazuje właściwy kierunek, a przewodnikiem, który razem z nami w tym kierunku idzie. Jak to jest, że chrześcijanie potrafią zachwycać się tym, co Jezus mówił, a potem postępować zupełnie inaczej, jak wytknął nam Gandhi? To znaczy inni chrześcijanie, bo przecież nie my, prawda? Chcielibyście znać odpowiedź na pytanie, jak to jest możliwe, że inni chrześcijanie potrafią się zachwycać słowami Chrystusa, a potem postępować zupełnie inaczej? Chcielibyście znać odpowiedź na to pytanie? No właśnie, ja też bym chciał, ale tym się dzisiaj nie będziemy zajmować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o sercu człowieka, o swoim sercu. To znaczy ty o swoim i ja o swoim. Dzisiaj będzie o przemianie tego serca, autentycznej przemianie, bo taki jest tytuł tego kazania. Chociaż może wystarczyłoby po prostu powiedzieć przemianie. Bo jak patrzymy na przykład na proces zmiany gąsienicy w motyla, to czy na samym końcu ktoś ma wątpliwość, jaka to jest przemiana, że jest autentyczna? Pomyślcie, gąsienica, motyl. Co za zmiana. Pozwolę sobie powiedzieć, że kiedy zaczynamy naszą przygodę z Bogiem i rodzimy się do duchowego życia, to wszyscy zaczynamy jak gąsienica. To, co powiedziałem, może ci się nie spodobać. Może masz obrzydzenie do gąsienic, jak moja żona. Nie podobają ci się te stworzenia. A więc to, co powiedziałem, ma prawo ci się nie podobać, ale w liście do Rzymian 3:23 apostoł Paweł napisał: wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. A może myślisz sobie, że nie było z tobą aż tak źle. No może nie byłeś jak motyl, rusałka, admirał, ale może chociaż jak bielinek, kapustnik. Bardzo mi przykro, ale Biblia, opisując stan ludzkości bez Zbawiciela, mówi nam tak. List do Rzymian, 3:11-12. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Przyznacie, że to bardzo mocne słowa. To oczywiście nie oznacza, że jako ludzie jesteśmy zupełnie do niczego. Bo przecież robimy też piękne rzeczy. Potrafimy robić piękne rzeczy. Wiemy, jak robić piękne rzeczy. Ale niestety widzimy, że cały nasz świat jest dotknięty skażeniem i jako ludzie potrafimy nawet najlepszych rzeczy użyć do najgorszych celów. I potrafimy ranić nawet tych, których kochamy. A więc wybaczcie ten obraz gąsienicy, ale pozwolę sobie to powtórzyć, że moim zdaniem w takim miejscu zaczynamy nasze duchowe życie. Ale przyznacie, że to dobre miejsce, żeby rozpocząć. I ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że Jezusowi to w ogóle nie przeszkadza. Że On nie patrzy na tę gąsienicę i nie myśli, co za szkaradziejstwo. Ale oddał swoje życie, żebyśmy ty i ja mogli przejść proces przemiany i stać się jak motyl. Stać się motylem. Tak pięknym, że aż słów brakuje. Co więc musi się wydarzyć, żeby taka przemiana mogła mieć miejsce? Nowy Testament uczy nas, że człowiek musi wyznać Bogu swoje grzechy, narodzić się na nowo i stać się Bożym dzieckiem. O tym dzisiaj śpiewaliśmy. To konieczny warunek prawdziwej zmiany. Od Niego wszystko się zaczyna. Bez nowego narodzenia nie ma szansy na to, żeby ta gąsienica stała się pięknym motylem. A kiedy to już się stanie w Twoim życiu, w moim życiu? Przychodzi czas, żeby uczyć się tego, żeby być z Jezusem. No, pastorze, chciałem ci powiedzieć, że Ameryki nie odkryłeś. Spodziewałem się, że się bardziej wysilisz, przygotowując to kazanie. Spodziewałem się jakiejś większej rewelacji. Wiem, że może to nie brzmi bardzo odkrywczo, ale muszę ci powiedzieć, że kiedy patrzę na siebie, to nauka bycia z Jezusem jest jedną z najtrudniejszych, ale też najbardziej zmieniających życie. Mogę to powiedzieć o sobie. Nasza codzienność pełna jest tylu spraw, które dzieją się wokół nas i dzieją się w naszych głowach, zawodowych, rodzinnych, finansowych, zdrowotnych, masa spraw. Zakupy, podatki, rachunki, jeżdżenie, załatwianie, dzieci w szkołach, dzieci w przedszkolach, telefony, maile, SMS-y. Spraw na dzisiaj, spraw na wczoraj i takich, które już wczoraj były na wczoraj. Myślę, że jeszcze nigdy w swojej historii ludzie nie robili tyle naraz i w takim tempie, jak my dzisiaj tego doświadczamy. Zgodzicie się ze mną? Tak? No właśnie, kiwacie głowami. Nasza codzienność jest za bardzo załadowana różnymi rzeczami, a nasz dzień za krótki. To jest rzecz, z którą się mierzymy. Ciągle przypominają nam się wieczorem sprawy, których jeszcze nie udało się ogarnąć, załatwić, dokończyć. Ale do tego wszystkiego przychodzi sam Jezus i mówi do ciebie i do mnie: hej, ja chcę być obecny w twoim życiu, chcę być częścią tego wszystkiego. A to nie jest łatwe. I tego dopiero musimy się nauczyć. I robimy to krok po kroku. Zaczynamy od tego, że uczymy się spędzać z Jezusem codziennie czas, modląc się i czytając Jego Słowo. Poświęcamy na to 20 minut, pół godziny, godzinę dziennie, w zależności od tego, jak możemy. A potem rzucamy się w wir spraw, który nas wciąga i trzyma czasem od rana do wieczora. Ale pamiętam taki moment w swoim życiu, kiedy odkryłem, że mi to nie wystarcza. Że chciałbym, żeby Jezus był obecny i blisko mnie w taki odczuwalny sposób, nie tylko jak rano się modlę, ale żeby Go było w moim życiu więcej. I zacząłem się zastanawiać, jak to zrobić, co mogę zrobić, żeby w pracy być bliżej Niego. A dodam, że nie pracowałem wtedy w kościele. I kiedy tak myślałem i się modliłem, przyszła odpowiedź, wierzę, z nieba. Duch Święty mi podpowiedział, jak jeździsz autem po mieście, to zacznij po prostu śpiewać. A robiłem wtedy codziennie samochodem po mieście 100 kilometrów. I dokonałem odkrycia. Zacząłem to robić. Zacząłem śpiewać i nagle okazało się, że mój samochód wypełniał się Bożą obecnością i to, co miałem, kiedy rano spotykałem się z Jezusem, na nowo się pojawiało w moim aucie i to przykurzenie codziennością, to zajęcie, te różne rzeczy w mojej głowie, to gdzieś było odsuwane, to gdzieś znikało. To był taki pierwszy ważny, znaczący moment, który pamiętam. A potem były kolejne i krok za krokiem zacząłem uczyć się, jak być bliżej Boga, kiedy pracuję, kiedy załatwiam sprawy w urzędzie, kiedy wypoczywam, kiedy zajmuję się dziećmi, kiedy robię zakupy. Czasem udawało się lepiej, czasem gorzej. Ale potem, jak z perspektywy popatrzyłem na swoje życie, to odkryłem, że robię postępy, że widzę zmianę, że jest ze mną lepiej. Do tego chciałbym Cię dzisiaj zachęcić. Ucz się robić z Jezusem różne rzeczy. W pracy, w domu, na ulicy, w autobusie. Ucz się robić Mu coraz więcej miejsca w swoim życiu. Ucz się być z Nim przez cały dzień. Nie powiem Ci, jak masz to zrobić. Pytaj Ducha Świętego, On Ci podpowie. Może odpowiedzią dla Ciebie będzie krótki werset, który znajdziesz w swoim smartfonie. Werset inspiracji. Może jakaś historia, jakieś świadectwo, może telefon od kogoś albo do kogoś. Może to będą kroki, które pomogą Ci w tym codziennym natłoku różnych rzeczy zrobić przestrzeń, żeby Duch Święty miał większy dostęp do Twojego życia. A kiedy Jezus do naszego życia przychodzi, to zwykła rzeczywistość się zmienia, bo tam, gdzie On przychodzi, robi się po prostu inaczej. Ktoś może to potwierdzić, że kiedy Jezus gdzieś przychodzi, to robi się inaczej? No właśnie. A więc ucz się robić małe kroki, ale w dobrą stronę. A kiedy już jesteś bliżej Niego, to dużo łatwiej ogarnąć natłok różnych spraw. I zaczynasz wtedy odróżniać to, czym się warto zajmować, a czym nie warto. Co jest ważne, mniej ważne, a co zupełnie nieważne i szkoda na to Twojego czasu. I wtedy zaczynasz żyć trochę mądrzej. Bo jakieś rzeczy odpuszczasz sobie i uczysz się zwalniać. Ktoś mądrze powiedział, że pośpiech jest w naszych czasach groźnym wrogiem naszego duchowego życia. A więc pozwól sobie od czasu do czasu wcisnąć hamulec, zwolnić, zatrzymać się. Jeśli więc chcesz w swoim życiu pójść głębiej, ucz się codziennie być z Jezusem. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 4 i 5 werset, to słowa samego Chrystusa, który mówi: przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was. Podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie wyrasta z winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. A więc być z Jezusem to pierwszy tak ważny element. Drugim ważnym elementem jest być z ludźmi, być z Kościołem. Nie możesz się zdrowo rozwijać i duchowo rosnąć, jeśli nie masz w Kościele prawdziwych relacji. I nie mam na myśli tylko udziału w niedzielnym nabożeństwie, kilku rozmów po nim. Nie chodzi tylko o to, żeby z kimś się podzielić jakąś swoją radością czy sukcesem. Chodzi o taką relację, w której możesz rozmawiać też o tym, co w twoim życiu jest trudne, w czym jest ciężko, w czym sobie nie radzisz. Chodzi o to, żebyś miała w Kościele kogoś, komu możesz się wypłakać i z kim możesz się pośmiać. Kogoś, kto będzie stał przy tobie, jak będzie się coś walić na głowę. A w życiu tak jest, że od czasu do czasu każdemu się wali. Pozwól, że zapytam. Masz w Kościele taką osobę? Masz wierzącego przyjaciela? Przyjaciółkę? Kogoś, przed kim nie trzeba niczego ukrywać? Komu można powiedzieć prawdę, nie bojąc się tego, jak zareaguje? Jeśli tak, to wiesz, jakie to ważne. I chciałem cię prosić, dbaj o tę relację. Bo żadna relacja nie jest nam dana raz na zawsze. O każdą trzeba dbać jako kwiat czy roślinę w ogródku. Jeśli zostawisz taką roślinę samą sobie, to uschnie albo zarośnie chwastami i zmarnieje. Nie jest łatwo taką relację zbudować. Potrzeba do tego czasu, potrzeba do tego wysiłku. Ale właśnie tego potrzebujemy, właśnie do tego w Kościele zachęcamy. Jeśli nie masz takiej osoby, módl się o nią. A kiedy się modlisz, zrób też jakiś krok. Wyjdź do ludzi. Wybierz się na spotkanie grupy radości. Co jakiś czas słyszę nowe historie o przyjaźniach, które rozpoczęły się dzięki naszym grupom radości. Bo tam ludzie zetknęli się z sobą i coś fajnego, coś pięknego się zaczęło. A może powinieneś, może powinnaś otworzyć się bardziej na ludzi, z którymi razem coś już robisz w Kościele. Może robisz regularnie albo od czasu do czasu. A może warto dołączyć do tych, którzy już coś robią. Prawdziwe relacje to znacznie więcej niż krzesło zajęte w niedzielę czy udział w nabożeństwie online. Nie możesz być naprawdę przez Boga przemieniony, jeżeli blisko ciebie nie ma ludzi wierzących. W Księdze Przypowieści Salomona, w 27 rozdziale, w 17 wierszu znajdujemy słowa: żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek. to w połączeniach z innymi ludźmi Bóg nas zmienia. Ciebie i mnie. A więc po pierwsze być z Jezusem. Po drugie być z ludźmi. Po trzecie, tym trzecim ważnym elementem, aby wejść głębiej, aby doświadczyć głębiej przemiany, są na pewno doświadczenia i próby. Bo choćbyśmy nie wiem jak starannie budowali swoje życie, zawsze zdarzają się rzeczy trudne i nieprzewidywalne. Jak już powiedziałem, życie od czasu do czasu po prostu wali się nam na głowę. Nagła choroba, wypadek, utrata pracy, problemy finansowe, problemy w małżeństwie, problemy z dziećmi, z bliskimi, z rodzeństwem, trudne relacje, czy po prostu niesprawiedliwości, które nas spotykają. Takie rzeczy się nam przydarzają. Są sprawy, na które mamy wpływ i takie, na których prawie żadnego wpływu nie mamy. Jednak w każdym z nieszczęść możesz liczyć na pomoc Boga. Psalm 121, pierwszy i drugi wiersz to słowa Dawida, który w trudnym położeniu mówi: oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. To wyznanie człowieka, który rozumiał, co to znaczy znaleźć się w trudnym położeniu, który wiedział, jak to jest, znaleźć się w sytuacji bez wyjścia. Jezus nigdy ciebie ani mnie nie zostawi w żadnym nieszczęściu. Nawet w najciemniejszym miejscu życia możesz liczyć na Jego obecność i na Jego działanie. Kiedy nas takie rzeczy spotykają, zadajemy często pytanie, dlaczego? Boże, dlaczego mnie to spotyka? Co takiego zrobiłem, że coś takiego wydarzyło się w moim życiu? Nie zawsze otrzymamy odpowiedź. Hiob nie otrzymał. Nie zawsze otrzymamy ją szybko. Nie zawsze ta odpowiedź, którą otrzymamy, będzie nam się podobała. Ale chciałbym ci powiedzieć, że nigdy w swoim cierpieniu nie zostaniesz sam, nie zostaniesz sama. Takie trudne rzeczy są jak test, jak egzamin twojej i mojej wiary, twojej i mojej odwagi, wytrwałości, zaufania do Boga. To chwila próby pokazuje, w jakim duchowo miejscu jesteś. Czasem ten egzamin zdajemy dobrze, a czasem gorzej. Ale dzięki takim chwilom odkrywamy prawdę o sobie. Jak Piotr. Piotr apostoł, który tej samej nocy najpierw mówi Jezusowi: Panie, jestem gotowy pójść za Tobą na śmierć. A potem zapiera się tego Jezusa 3 razy. Czy Piotr nie mówił szczerze? Wiecie, ja jestem przekonany, że kiedy mówił te słowa swojej deklaracji, wierzył w to całym sercem. Był przekonany, że tak właśnie będzie. Ale po prostu nie znał siebie. Nie wiedział o sobie pewnych rzeczy. Był człowiekiem o silnej osobowości. Miał skłonność do polegania na sobie. I to doświadczenie nauczyło go pokory. I myślę, że to między innymi dzięki temu mógł później napisać w pierwszym swoim liście, 1 Piotra 1,13, takie słowa. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, co Piotr tu mówi. Bądźcie trzeźwi. Wasza deklaracja to nie mają być jakieś rozedrgane emocje, to ma być przemyślane. Okiełzajcie wasze umysły, ale co mówi dalej? Połóżcie całkowicie waszą nadzieję w łasce. To tak jakby mówił, na sobie nie zawsze możesz polegać, na Jezusie zawsze. Całą swoją nadzieję połóż w Jego łasce. Powiedzcie, czy to nie jest autentyczna przemiana człowieka, który był szybki w składaniu deklaracji, a potem ten sam człowiek mówi, bądź ostrożny, nałóż kaganiec swojemu umysłowi i połóż całą swoją nadzieję w łasce Chrystusa. I chociaż do tej przemiany Piotra doprowadziły ból i łzy, rozczarowanie sobą i gorycz porażki, ale widzimy w jego życiu prawdziwą zmianę, taką z gąsienicy w motyla. Dlatego w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, od drugiego wiersza czytamy takie słowa. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Jednak życie nam pokazuje, że tak się dzieje, kiedy ty i ja jesteśmy gotowi współpracować z Bogiem i stawić czoła sytuacji. Kiedy jesteśmy gotowi zaprosić Jezusa do dramatu, przez który przechodzimy. Niestety może też być inaczej. Możemy pozwolić na to, żeby górę w nas wzięły gorycz i bunt, złość i żal. I to wszystko może spowodować, że zatrzaśniemy serce przed Bogiem i zamkniemy się w klatce naszego poczucia bólu i poczucia krzywdy. Bardzo trudno potem się z tej klatki wydostać. Jeśli coś podobnego zaczynasz dostrzegać w swoim życiu, to bardzo cię proszę jako pastor, nie zostawaj z tym sam. Szukaj pomocy, nie lekceważ tego. Nie pozwól, żeby ta sytuacja cię dłużej niszczyła. Jeżeli dostrzegasz już taką skłonność do tego, żeby się zamykać, żeby nikogo do swojej sytuacji nie dopuszczać, to chciałem ci powiedzieć, to świadczy o tym, że bardzo potrzebujesz pomocy. Potrzebujesz pomocy z zewnątrz. I pozwól, żeby tej pomocy ktoś ci mógł udzielić. Tu chodzi o twoje życie. Kiedy Piotr miał przejść swoje doświadczenie, Jezus mówi mu, Ewangelia Łukasza 22, 31, 32, Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian 8:34. Kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który z martwych wstał i przebywa po prawicy Bożej, on przecież wstawia się za nami. Tak jak Jezus wstawiał się za Piotrem, żeby nie ustała jego wiara, tak wstawia się za tobą i za mną, kiedy przechodzimy naszą dolinę cienia śmierci, jak napisał król Dawid. Nie daj złemu satysfakcji. Nie pozwól mu zniszczyć swojego życia. Niech doświadczenie, przez które przechodzisz, zakończy się zwycięstwem i doprowadzi do prawdziwej zmiany w tobie. Nie zmarnuj tego bólu, którego doświadczasz. Niech to cię zmieni w motyla. Bo taki jest Boży plan. Bo jeśli Bóg dopuścił do tej sytuacji, to taki jest Jego plan. Czy ktoś się ze mną zgodzi? Powie amen? Dziękuję. I na koniec powiem jeszcze o twoim największym sprzymierzeńcu w tym procesie przemiany. Kto nim jest? To osoba, która jest tak blisko ciebie, że bliżej już po prostu nie można. Jest nią Duch Święty. On zamieszkał w tobie, gdy otworzyłeś swoje serce dla Jezusa, gdy zaprosiłaś Go do swojego życia. Twoje ciało stało się Jego świątynią, bo On jest Bogiem. Codziennie wspiera cię i chce ci towarzyszyć we wszystkim, co robisz. Możesz liczyć na Jego wskazówkę, zachętę, ostrzeżenie, napomnienie. Chce codziennie przynosić do twojego życia miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. To owoc Jego działania w twojej i w mojej duszy. Apostoł Jan napisał, ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. To twój i mój największy sprzymierzeniec, Duch Święty. Ale blisko ciebie jest też wróg. I znowu, tak blisko, że bliżej nie można. Tego wroga Nowy Testament nazywa ciałem. A chodzi o twoją i moją naturę, która została zdeformowana przez grzech i ma skłonność do złego. Wśród tych skłonności wymienione są wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, krnąbrność, zawiść, nieczystość, wyniosłość i inne. Krótko mówiąc, to, co w nas najgorsze. Ciało i jego skłonności upodobniają ciebie i mnie do gąsienicy. Ale Bóg dał nam Ducha Świętego, żebyśmy mogli odnosić nad nimi zwycięstwo i stawać się motylem. Wybór należy do ciebie. Czy chcesz pozostać na poziomie gąsienicy i kierować się tym, do czego skłania cię stary człowiek? Czy też pójść za tym Bożym cudem nowego narodzenia, Bożego życia umieszczonego w tobie i stawać po stronie tego, do czego cię prowadzi Duch Święty. List do Rzymian 8:6 mówi nam, bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Najlepsze, co możesz zrobić, to uczyć się codziennie współpracować z Duchem Świętym i czerpiąc z Jego mocy, skłonnością ciała, mówić swoje twarde nie. Kolejność jest taka, że ty mówisz nie, a wtedy Duch Święty udziela ci swojej mocy. Nie licz na Jego moc, dopóki nie powiesz nie skłonności swojego ciała. A więc powiedzenie nie to twoje zadanie, a udzielenie ci mocy to działanie Ducha Świętego. Przyznacie, dosyć prosty mechanizm. Ty decydujesz, moc przychodzi z nieba. Duch Święty staje za twoją decyzją. Mówiliśmy dzisiaj, że w procesie przemiany ty i ja potrzebujemy tego, by być z Jezusem, być z ludźmi i stawiać czoła próbom i doświadczeniom. W ten sposób stajesz się podobny do Jezusa i doświadczasz prawdziwej przemiany. To nie jest bardzo trudne, kiedy współpracujesz z Bogiem. Apostoł Paweł w 1 Koryntian 4:7 napisał: skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Bo chociaż ty i ja jesteśmy kruchym naczyniem, mamy potężnego Boga, który zainwestował całego siebie w twoje i w moje życie, żeby cię zbawić, żeby cię zmienić, żebyś z gąsienicy stał się motylem. Kochani, czas się modlić. Zapraszam, powstańmy. Podziękujmy Bogu za tą niezwykłą pracę, którą prowadzi w nas, przemieniając nas w tak niezwykły, szczególny sposób. Proś Go, żeby codziennie uczył cię, jak być z Jezusem, jak być z ludźmi w Kościele, jak radzić sobie z przeciwnościami. A jeśli masz poczucie, że ostatnio zdarzyło ci się utknąć w jakiejś z tych sfer, módl się, żeby Duch Święty pokazał ci, co zrobić, żeby to zmienić. Zapraszam, kochani, do wspólnej modlitwy. Panie nasz, chcemy ci dziękować za tę przemianę, której możemy doświadczać w naszym życiu, odkąd postawiliśmy ciebie na pierwszym miejscu. Odkąd, Panie, stałeś się naszym Zbawicielem. Odkąd wyznaliśmy Tobie nasze grzechy i poszliśmy Twoją drogą. Panie, dziękujemy za tę niezwykłą pracę, którą prowadzisz w każdym Twoim dziecku, w życiu każdego brata i każdej siostry. Panie, jesteśmy Tobie za to wdzięczni, że chociaż zaczynamy jak gąsienica, ale dzięki Twojej łasce i Twojej mocy możemy stawać się motylami na Twoją chwałę. Panie, potrzebujemy tego, żebyś nas codziennie uczył i wychowywał, kształtował. Potrzebujemy ciągle uczyć się tego, jak to robić lepiej, żeby być z Jezusem, żeby być z Tobą. Chcemy się uczyć tego, jak lepiej być z ludźmi w Kościele. Chcemy uczyć się tego, jak lepiej radzić sobie z przeciwnościami, z trudnościami. Panie, chcemy modlić się o każdą osobę, która przyglądając się sobie, widzi, że jakoś utknęła, że potrzebuje pomocy. Panie, przyjdź ze swoją odpowiedzią, ze swoim rozwiązaniem. Przyjdź, Panie, ze swoją wskazówką. Pokaż, co zrobić dalej, żeby to zmienić. A może jest w Twoim sercu pragnienie, żeby zbliżyć się do Boga i rozpocząć z Nim nowe życie? Jeśli tak, to dzisiaj chciałbym cię zachęcić. Otwórz przed Nim swoje serce. Zaproś Jezusa do swojego życia. Wyznaj Mu swoje grzechy, a staniesz się Jego dzieckiem. W prostych słowach powiedz Mu o tym. A my z radością chcemy cię wesprzeć w twojej modlitwie. Panie, chcemy modlić się i błogosławić każdą osobę, która jest gotowa podjąć tę decyzję, aby rozpocząć swoje życie z Tobą. Może po raz pierwszy, a może po raz kolejny, bo wydarzyło się coś, co stoi na drodze, co stało się przeszkodą. Panie, chcemy błogosławić każdą taką decyzję. Chcemy się modlić, Panie, o to, żeby nasze serca się otwierały dla Ciebie, Panie, żeby nasze życie mogło doświadczać tego, że kiedy przychodzisz, to już różne rzeczy nie pozostają takimi, jakimi były. Panie, chcemy błogosławić każdą osobę, która otwiera swoje serce i zaprasza Ciebie do swojego życia. Błogosławimy ją w Twoim imieniu. Kochani, zaśpiewajmy razem. Uwielbiajmy Boga. Pozwólmy, żeby Duch Święty dokończył tę pracę, którą prowadzi wśród nas dzisiaj.
Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.